Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Adamski z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najnowsze badania czas pandemii, że naukowcom materiału się uzbierało. Może byśmy nie chcieli takiej sytuacji, ale naprawdę jest co badać, jest o czym mówić. I zacznę od razu od pierwszego pytania, które podpowie słuchaczom, czego te badania dotyczyły. Panie profesorze, czy parafiom w Polsce udało się dokonać reorganizacji, skutecznej reorganizacji pracy w dobie pandemii? Chodzi o umożliwienie wiernym udziału w nabożeństwach. I druga część pytania, jakie działania zostały podjęte, żeby to się stało?
Bardzo dobre pytanie, dlatego że parafie i w ogóle nie tylko parafie katolickie, ale wszystkie kościoły, wszystkie związki religijne, wyznaniowe zostały zaskoczone sytuacją pandemii. Przypomnijmy, że to wszystko przy pierwszej fali pandemii rozwijało się bardzo szybko, gdzie właściwie 5 marca mieliśmy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, a już w połowie marca nastąpiły pierwsze obostrzenia i pierwsze dyspensy wydane przez biskupów dotyczące udziału wiernych w niedzielnej mszy świętej. No, a później im dalej te restrykcje były zaostrzane. Finalnie, jak pamiętamy, w zeszłym roku w czasie świąt wielkanocnych limit osób w kościele był ograniczony do 5. Tak więc i kościoły, i związki wyznaniowe zostały tą sytuacją niewątpliwie zaskoczone. Nie było czasu na przygotowanie, nie było czasu na zastanowienie. Trzeba było podejmować różnego typu działania, nieraz bardzo spontanicznie. Tutaj razem z moimi kolegami z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ale też z KUL-u i z Uniwersytetu Warszawskiego stworzyliśmy taki interdyscyplinarny zespół, aby zbadać te reakcje. No i okazało się, że jednym z takich głównych nurtów było podjęcie transmisji z mszy online w internecie. Gdzieś tam jakby obok tego była też reakcja mediów ogólnopolskich, które na stałe wstawiły do ramówek transmisje niedzielnych mszy, czy to z Jasnej Góry, czy to ze Świątyni Opatrzności. Zresztą jak sprawdzaliśmy, to też przyczyniło się do wzrostu oglądalności tych stacji właśnie w tych godzinach, typu właśnie niedziela 8-9 rano, gdzie raczej, powiedzmy sobie, oglądalność nie szybowała, no to te słupki nagle wzrosły. Ale to tak na marginesie, bo nas najbardziej interesowała ta postawa, no, zarówno duszpasterzy w parafiach, jak i podejście osób, które w tych transmisjach uczestniczyły. To udało się zbadać. Parafie zareagowały spontanicznie, dlatego że, no, jak wykazały nasze badania, 48% wszystkich parafii w Polsce podjęło te transmisje przez internet. Natomiast tutaj też trzeba podkreślić, że no, ta sama liczba, ona tak naprawdę niewiele mówi. Można się zastanawiać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Myśmy też dokonali takiej analizy pewnych korelacji, więc tam na przykład wyszło, że w poszczególnych regionach Polski te wielkości się różniły. Z czego to mogło wynikać? Wydaje się, że tutaj najmniej chyba jakichś powodów leży po stronie samych parafii czy księży. Tam, gdzie ten odsetek transmisji online był najniższy, nałożyliśmy to na przykład na mapę łączy teleinformatycznych, tak? Czyli tam, gdzie są jakieś, powiedzmy, większe zagęszczenie łączy światłowodowych, czy nawet jakichś tam, powiedzmy, przewodowych, tak, gdzie są te szybkości internetu większe na mapie zasięgu telefonii komórkowej. No i okazało się, że to się pokrywa, że tam, gdzie ten odsetek był wyraźnie niższy, no to też niestety po części na przykład mogło to wynikać ze słabszej infrastruktury internetowej. Druga rzecz, która nas zainteresowała, jakie narzędzia zostały wybierane do tej transmisji. No i okazało się, że tak właściwie pół na pół Facebook i YouTube, czyli portale społecznościowe, tylko 5% parafii, tych, które transmitowały, miało, nazwaliśmy, transmisje niezależne technicznie, czyli no niekorzystające właśnie z portali społecznościowych albo przez jakiś, powiedzmy, prowajderów, dostawców internetu. Była jedna tylko parafia, która transmitowała dźwięk przez internet, czyli taka msza radiowa przez internet, ale też były to na przykład transmisje na profilach prywatnych osób zaangażowanych, jakiś parafia, no bo KSM miał profil na Facebooku i na tym profilu była ta transmisja dokonywana. W jednym przypadku dosłownie był to profil sołtysa, jakieś tam sołectwo.
Każdy sposób dobry.
Tak, proboszczowie sobie radzili, a tam, gdzie sobie nie radzili, to wchodzili parafianie i mówili, no księże proboszczu, pomożemy, jakoś tam damy radę. I to po prostu było realizowane.
Już częściowo pan wspomniał o tym, ale jeszcze to rozwiniemy. Jakie czynniki miały wpływ na mniej lub bardziej udane działania na rzecz praktyk religijnych za pośrednictwem internetu? Na pewno zasoby, narzędzia, którymi dysponowały parafie, na pewno dostęp do internetu. Co jeszcze?
Tutaj widać było znaczące korelacje między tym, czy były to parafie miejskie czy wiejskie, no ale to też częściowo to rzutowało na jakość infrastruktury internetowej, która, jak wiadomo, w miastach jest po prostu lepsza. Też no, wielkość parafii ma tutaj duże znaczenie. Te parafie najmniejsze, poniżej 1000 wiernych, transmitowały stosunkowo najrzadziej. Te powyżej 10 tysięcy liczące sobie, czyli takie, no, powiedzmy, brzydko mówiąc, molochy miejskie, 75% tych parafii właściwie tak podejmowało transmisję. Co jeszcze było widać? Na przykład sprawdziliśmy, jak to wygląda w świetle postawy poszczególnych biskupów i okazało się, że tam, gdzie biskupi jakoś wprost zachęcali proboszczów do tego, żeby te transmisje internetowe organizowali, w tych diecezjach ten odsetek był wyższy, bo wynosił 46% parafii, tak? A tam, gdzie w ogóle biskupi temat przemilczali, nie wskazywali na tą formę duchowej łączności, to było tylko 38%. To też jest kwestia ważna, że do tej pory Kościół podchodził do transmisji z pewnym dystansem. Tam, powiedzmy, były normy episkopatu, które regulowały kwestie transmisji telewizyjnych i tam było wskazywane, że no, po pierwsze, to jest właściwie tylko dla osób chorych, że taka transmisja nie jest równoznaczna z takim, powiedzmy, fizycznym uczestnictwem, natomiast jest takim środkiem duchowej łączności dla tych, którzy nie mogą z jakichś powodów przyjść do kościoła, ale też na przykład tam wskazywano wymiar formacyjny, czyli co się pod tym kryje, że jeżeli już ta transmisja jest robiona, to powinien być wybrany jakiś piękny kościół, tak, jakaś piękna świątynia, że ta asysta powinna być uroczysta, przygotowana, wszyscy, powiedzmy, pod przysłowiowym krawatem. A tutaj przy tych transmisjach internetowych okazało się, że no ten wymiar gdzieś schodzi na dalszy plan, bo nikt po prostu o tym nie myślał, czy kościół będzie ładnie wyglądał, czy brzydko w obiektywie, czy asysta jest przygotowana, czy będzie to jeden ministrant. No po prostu to był też wgląd w taką codzienność, można powiedzieć, powiedzmy szeroko rozumianą codzienność, bo ograniczenie do 5 osób z drugiej strony nie jest czymś normalnym i codziennym. W ogóle ten wymiar taki formacyjny, gdzieś te wszystkie obawy, zastrzeżenia, one zeszły na dalszy plan. Najważniejsze w tym momencie stało się to zachowanie takiej duchowej jedności, łączności parafian ze swoim kościołem parafianym. Chociaż prawdopodobnie wielu też wybierało transmisję w mediach ogólnopolskich albo w ogóle w nich nie uczestniczyło.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dziś gościem magazynu katolickiego jest profesor Andrzej Adamski, który razem z naukowcami z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadził badania dotyczące transmisji mszy świętych online w dobie pandemii.